Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ale proszę spokojnie, bez obaw, to jest tylko taki pik gorąca, ponad 30 stopni rzeczywiście w najbliższych dniach, ale to będą 3, góra 4 dni, a później już normalnie 26 stopni w przyszłym tygodniu. Końcówka sierpnia zapowiada się tak z 22 stopniami około. Trochę chmur na przemian, słońce, gdzieś tam jakiś deszcz, czyli normalnie i spokojnie. Witamy Państwa w czasie reakcji. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Aha, witają Państwa. Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I teraz telefony 510 37 i 36 to jest numer do naszego studia i proszę dzwonić. Korzystać z okazji, że można na każdy temat porozmawiać w czasie reakcji. 510 37 i 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Zapraszamy do kontaktu i dziękujemy za telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. To jest Państwa ulubiony kanał kontaktowy z nami. Zaczniemy od króciutkiego komentarza, bo wczoraj był poniedziałek. Poniedziałek jest trudnym dniem, bo wszystkie urzędy, wszyscy pracownicy, wszyscy rzecznicy prasowi wracają do tego trybu roboczego po weekendzie, zatem trudno nam jest skontaktować się z niektórymi osobami i wczoraj to powiedziałem i taki króciutki komentarz zarejestrowany pod czujnym numerem na ten temat.
Witam, droga redakcja. Szlak mnie trafia, jak słyszę coś takiego, że próbujecie się dodzwonić do instytucji państwowych. Przecież ci ludzie mają za nasze podatki mają pensje. Pozdrawiam.
No to jest taka nasza kuchnia programowa. Zdradziłem Państwu jeden z jej tajników, że rzeczywiście czasami trzeba się nadzwonić, nawykręcać, nastukać tych numerów, żeby w ogóle uzyskać jakiś kontakt i zaprosić kogoś do programu. No tak na przykład jest w przypadku wyjącego alarmu w sklepie Lidl. No tak przynajmniej informuje nasza słuchaczka, że tam sobie wyje ten alarm w momencie, kiedy jest prowadzona dostawa, a ludzie cierpią i podobno zgłaszali to do służb odpowiednich i na policję, nie wiem, czy do Straży Miejskiej również. No a my dzwonimy już od wczoraj, dzisiaj także, nie wiem kiedy uda nam się uzyskać jakiś komentarz w tej sprawie, a wydaje się, że sprawa prosta i banalna. Wystarczy pojechać, posłuchać, nałożyć mandat, a jak nie przyjmie, to do sądu i tak aż do skutku.
Dzwonię z Bandurskiego w sprawie Lidla na Bandurskiego 97, a konkretnie w sprawie wyjącego alarmu co weekend między piątkiem a niedzielą. Alarm się załącza, jak pan podjeżdża z towarem, dopóki go wyładowuje, alarm wyje. Pracownicy niekoniecznie są chętni do współpracy, natomiast sklep nic też z tym nie robi. Mieszkańcy, wiem, że wzywali, oprócz mnie też inni, policję. Alarm tak wyje. Była godziny, między godziną 22 a 24 się zaczyna i dopóki nie wyładuje, tak alarm wyje.
I proszę nam wierzyć, jesteśmy uparci w tej kwestii. Dzwoniliśmy wczoraj, dzwoniliśmy dzisiaj i będziemy dzwonić nadal. To już ma cechy takiego stalkowania trochę, no ale tak jak pan tutaj na początku powiedział w telefonie, no za to im płacą ci rzecznicy prasowi, od tego są, żeby właśnie odpowiadać na te telefony i komentować i odpowiadać na pytania naszych słuchaczy. To była ulica Bandurskiego. Wczoraj było o pieszych. Wspomnieliśmy o tym, w prasie można przeczytać, że taki dosyć wyjątkowy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku zapadł w sprawie pieszego, który wszedł na ulicę. Najprawdopodobniej chodziło o to, że został potrącony i powstał spór, kto ma rację, kto miał pierwszeństwo, czy samochód, czy ten pieszy na tym przejściu. I na ogół interpretacja tych nowych przepisów kilka lat temu się zmieniły. To w takiej pogoni za światem zachodnim, gdzie te przepisy już od dawna funkcjonują, że pieszy praktycznie ma całkowite i bezwzględne pierwszeństwo już przy zbliżaniu się do przejścia. No więc zrobiliśmy coś podobnego. I do tej pory, jak słyszeliśmy i w czasie reakcji, również interpretacja tych przepisów była taka. Owszem, ma pierwszeństwo, ale nie takie bezwzględne, to znaczy kiedy zbliża się do tego przejścia, to jednak nie może wejść przed nadjeżdżającym samochodem. musi się upewnić, musi zachować szczególną ostrożność. I były już kolizje z udziałem pieszych właśnie w takich sytuacjach i były wygrane kierowców, zwłaszcza tych, którzy potrafili na przykład przy pomocy zarejestrowanego filmu kamerą pokładową udokumentować to, że pieszy po prostu wszedł przed nadjeżdżający samochód. A tutaj nagle właśnie w tym roku w kwietniu zapadł prawomocny wyrok, no, który w uzasadnieniu, gdzie sąd w uzasadnieniu napisał, że no właściwie te przepisy nowe, te ruchu drogowego dają takie bezwarunkowe pierwszeństwo pieszemu. No i wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panem Arkadiuszem Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który także jest biegłym sądowym i mówił, że to dosyć taki niezrozumiały i kuriozalny wyrok, no ale prawomocny. No i być może będzie potrzebne jakieś orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie, żeby jasno zdefiniować przepisy. Dziwnie to brzmi, prawda? Bo już przepisy powinny być taką definicją niewymagającą interpretacji. A tu się okazuje, że chyba to będzie potrzebne, bo będzie dochodziło do sytuacji spornych, konfliktowych. Jak już mamy jeden wyrok taki trochę stojący w sprzeczności do tej już można powiedzieć linii orzeczniczej wypracowanej przez te lata, to nie wiadomo jak będzie. No w każdym razie, puenta jest taka, trzeba naprawdę trzeba uważać. Zwolnić, nawet jak nic nie widać, nawet jak się pozornie nikt nie zbliża, zwolnić tak, żeby na wszelki wypadek można było ten samochód zatrzymać błyskawicznie. A przy okazji zatelefonował do nas słuchacz z bardzo ciekawym pytaniem.
Pytanie mam do pana Kuzio odnośnie przejść dla pieszych. Jedziemy ulicą Rakońską w stronę Szczecina. Jesteśmy na wysokości szpitala. Na każde przejście na tej drodze. Jedziemy w stronę centrum, a pieszy wchodzi od strony szpitala, czyli ma tak naprawdę do przejścia 3 pasy, zanim dojdzie do naszego pasa ruchu. Chciałbym się zapytać, czy możemy w momencie, kiedy on jest po drugiej stronie przejścia, możemy przejechać przez przejście, czy nie?
O właśnie, takich miejsc jest bardzo dużo w naszym mieście, nie tylko Arkońska. Tam akurat te dwa kierunki nie są rozdzielone wysepką. Są też takie miejsca, gdzie jakaś wysepka rozdziela, ale dobrze, nieważne, zostawmy to. Nie chciałem dzisiaj angażować po raz drugi pana Arkadiusza Kuzio, ale jak będzie taka potrzeba, to zrobimy. Powiem z pamięci, bo takie już pytania padały. Otóż wymuszenie pierwszeństwa polega na tym, że zmuszamy tego drugiego uczestnika ruchu do jakiejś zmiany zachowania, do zwolnienia, do przyspieszenia bądź do zatrzymania. Jeżeli pieszy nie musi nic takiego robić, po prostu sobie idzie, a samochód gdzieś, nie wiem, 10 metrów od niego przejeżdża przez to przejście, to nic się nie dzieje. To nie jest wymuszenie pierwszeństwa, więc... Tak myślę, więc nie, jeżeli on jest daleko i widzimy, że tutaj nie będzie konieczności, żeby on zwolnił bądź się zatrzymał, no to nie, wymuszamy pierwszeństwa na tym pieszym. No oczywiście wróć do punktu pierwszego, o którym wspomniałem, absolutnie szczególna, bardzo szczególna ostrożność jest wymagana. Patrz wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku. No i rozumiem to, bo czasami obserwuję kierowców, którzy tak na wszelki wypadek, nawet jeżeli to są dwie jezdnie rozdzielone jakimś takim pasem, chodnikiem i tak dalej, już się zatrzymują, widząc gdzieś na horyzoncie zbliżających się pieszych. Rozumiem. 510-37-36, ale jak oczywiście państwo zgłoszą taką potrzebę i chęć, to zaprosimy jeszcze raz pana Arkadiusza Kuzio i o tych wymuszeniach pierwszeństwa ze szczególnym uwzględnieniem pieszych porozmawiamy. Teraz będzie o prohibicji już, który to dzień w piątek weszła, no to już mamy parę dni. I uwaga, proszę państwa, są pierwsze efekty, pierwszy komentarz i pierwsze spostrzeżenia dotyczące tego, jak nocna prohibicja, ta cisza alkoholowa, jak ona zadziałała. To będzie plac zgody, czyli takie epicentrum, można powiedzieć, Szczecina. To chyba jeden z czarnych punktów na mapie również policyjnej, plac zgody. I stamtąd zatelefonowała do nas słuchaczka.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, plac zgody. I mogłam co zauważyć, w piątek, jak prohibicja weszła, Było już trochę ciszej, ale o 3 w nocy, jak wychodzą z deptaka, to niestety drą się, ale nie ma już tyle butelek, bo nie kupują i jest troszeczkę ciszy. Trochę jest, ale jak dalej będzie, to zobaczymy.
Ja Państwa bardzo proszę o takie właśnie spostrzeżenia. Jakie spostrzeżenia? Co Państwo obserwują po tym wprowadzeniu prohibicji? My znamy te punkty, odbieraliśmy telefony. No na przykład Powstańców Wielkopolskich, tam też jest całodobowy, był chyba całodobowy sklep, no bo teraz jak jest ta prohibicja, no to on trochę traci swój sens, prawda? Przynajmniej od tej godziny 23 do godziny 6. A więc prosimy o te Państwa obserwacje, jak to zadziałało. No i oczywiście od razu obserwowane są bardzo pomysłowe działania przedsiębiorców, którzy zamieniają te sklepiki na lokale gastronomiczne, na bary. No wystarczy postawić jakiś stolik, dać klucz do toalety, zgłosić się do miasta, bo chyba potrzebna jest wymiana koncesji, prawda? Bo to już nie jest punkt, który sprzedaje alkohol, tylko to jest punkt gastronomiczny, więc inny rodzaj dokumentu jest potrzebny i już można. Będzie na ten temat, będziemy rozmawiali z radnymi na temat tych przekształceń formy działalności gospodarczej w następnych programach. Teraz jeszcze komentarz naszego słuchacza dotyczący prohibicji.
Wysłuchałem tej audycji o tej nocnej prohibicji w Szczecinie i po prostu to jest dobry bardzo pomysł, ale widzę, problemy mają jakieś stacje paliw, jakieś sklepy takie dziwne powstały, właśnie zasłonkowe, tak? I po prostu wprowadzić taki przepis, że nie wolno nabyć alkoholu w butelkach, tylko go spożyć na miejscu. Taki przepis spowodowałby po prostu to, że ktoś nie może kupić butelki i sobie iść dalej, tylko po prostu na miejscu spożywa. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję. Miłego dnia. Bardzo słonecznie, ciepło.
Dziękujemy za pozdrowienia. No wszyscy się spodziewali, tutaj nie było wątpliwości, że uaktywnią się przedsiębiorcy i wykażą się dużą pomysłowością i te mikro lokale gastronomiczne na przykład są tego przykładem. No także były takie obawy, że będzie alkohol na dowóz i tym podobne, no ale trudno było oczekiwać, że nic takiego się nie wydarzy. Że tak jak powiedziałem, zwłaszcza o tych sprawach formalnych, to znaczy nowa forma koncesji, postaramy się porozmawiać w czasie reakcji. No i powtórzę jeszcze raz, że Państwa bardzo prosimy o Państwa obserwacje, jak zadziałała ta prohibicja w miejscach, gdzie do tej pory nocna sprzedaż alkoholu stanowiła problem. Problem dla sąsiadów, bo to był główny powód jej wprowadzenia. 510, 37 i 36. Teraz weekendowy temat. Za nami weekend, przed nami długi weekend, a zatem i to jeszcze w dodatku z temperaturami powyżej 30 stopni. Co się będzie działo na szóstce i na S3, to można sobie wyobrazić. I co się będzie działo między innymi w Płucicach także. Stamtąd zatelefonowała do nas słuchaczka w czasie weekendu, że nie tylko korki, ale no, gigantyczne utrudnienia po prostu z tego powodu. Mieszkańcy mają już tego dość i błagają o jakąkolwiek asystę policji w tych Płucicach, żeby ten ruch jakoś rozładować i jakoś ukierunkować. I jeszcze jeden telefon.
Cześć, tutaj Kinga z Płucic. Chciałabym jeszcze dodać co do tych ulic, które są po prostu zablokowane w weekendy. Nie dość, że całe ulice są zablokowane, to ludzie szukają każdego możliwego sposobu, żeby gdzieś się po prostu przepchać, żeby dojechać. Jeżdżą naszymi takimi, powiedzmy, osiedlowymi drogami. Strasznie szybko jeżdżą. Tam są zwierzęta, dzieci biegają i naprawdę w końcu dojdzie do tragedii, jak po prostu wszyscy ci ludzie będą jeździli objazdem, żeby ominąć samą krzyżówkę przez nasze drogi osiedlowe. Jak już mają jeździć, to niech chociaż jeżdżą wolno. Bo naprawdę, to już się robi przesada. Przez wszystkie drogi leśne wszyscy próbują skracać sobie drogę, a koniec końców i tak zawracają na główną, bo po prostu nawet nie wiedzą, gdzie jadą. To też wymaga uwagi, żeby po prostu ci ludzie tak szybko nie jeździli, bo po prostu sprawia to duże zagrożenie dla osób, które tam mieszkają, dla dzieci i dla zwierząt.
Tam wcześniej był błagalny telefon o to, żeby policja, choćby jeden jakiś policjant się pojawił i pokierował trochę tym ruchem. I na to zareagował nasz słuchacz i zauważył, że mogą tutaj być problemy tak zwane obiektywne.
Dzień dobry, dzwonię z Zachodniopomorskiego, tutaj z Podszczecina. No, w odpowiedzi na tą sytuację na Kliniskach, Kłucicach, no nie ma takiej możliwości, żeby pewnie tam policja stanęła. To są wakacje, weekend, służby w tym momencie, jeśli chodzi o policjantów ruchu drogowego, jeżdżą od kolizji do kolizji, od wypadku do wypadku, więc nie ma takiej możliwości pewnie, żeby tam ktoś przyjechał i przez kilka godzin rozładowywał ruch.
A my dzwonimy wszędzie i Goleniów, i Wojewódzka, i nie wiem ile już tych telefonów wykonaliśmy i jest światełko w tunelu, być może przed weekendem, długim weekendem, czyli w czwartek ktoś z policji wystąpi właśnie o tej sytuacji i w Płucicach, i w Kliniskach powie. Dodam tylko, że czekamy na nowy posterunek policji w Kliniskach Wielkich. Według planów ma tam urzędować, pilnować porządku, być na miejscu 8 funkcjonariuszy, to może trochę zmienić całą sytuację w tym rejonie. Teraz Państwa nad morze zabiorę, a konkretnie na plażę w pobliżu Wisełki. Mam nadzieję, że goście są już obecni, ponieważ zupełnie wyjątkowa sprawa wydarzyła się i to w naszych wczorajszych informacjach podawaliśmy. Otóż na tej plaży, tuż przy plaży, to zdjęcie jest na naszej stronie internetowej, leży waleń, gigantyczny wieloryb, nie wiem ile to ton na ogół, na oko to może być nawet powyżej 10, nie znam się, nie wiem ile takie zwierzęta mogą ważyć, ale jest duży, bardzo duży. Według informacji przyholował go w jakiś sposób duży tankowiec, który dopłynął do Świnoujścia. Pewnie waleń wcześniej zaplątał się w sieć. Pewnie za tę sieć zaczepił ten tankowiec i przyholował martwe zwierzę do Świnoujścia. Najpierw była próba zatopienia tego martwego walenia, ale no wypłynął i prądy morskie wyrzuciły go na plaży w Wisełce. No i leży. Z nami jest pani Anna Omelańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witam. Wczoraj Woliński Park Narodowy informował pani Wioletta Nawrocka, że część plaży w Wisełce jest zamknięta właśnie z tego powodu, że to truchło tego zwierzęcia tam jest. No, muszę to powiedzieć, to nie są przyjemne informacje, no ale to już ma dużo czasu i to się rozkłada. No i pytanie do powiatowej stacji. Aha. Oczywiście będą próby wyciągnięcia na brzeg walenia, no w jakiś sposób zutylizowania tego ciała, no ale to potrwa i to, jak sądzę, potrwa długo, bo to nie jest małe. No i pytanie do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, co w związku z tym, czy są jakieś prowadzone działania sprawdzenia? Chodzi o wodę. Skoro prądy morskie gdzieś ze Świnoujścia mogły tego walenia przywlec aż do Wisełki, to tym bardziej jakieś bakterie, które może wydzielać w tej chwili, są w wodzie i to w wielu miejscach.
Chciałabym podkreślić, że w Wisełce, w miejscowości Wisełka, nie ma zorganizowanego kąpieliska morskiego. Najbliższe kąpieliska zorganizowane, czyli takie, w których jest systematycznie badana jakość wody, znajdują się w Międzyzdrojach i to jest kąpielisko Międzyzdroje Wschód i Zachód oraz z drugiej strony w miejscowości Międzywodzie. I na tych kąpieliskach jest stale monitorowana jakość wody. W związku z zaistniałą sytuacją, która ma miejsce, w dniu wczorajszym, czyli 11 sierpnia, dokonano poboru próbek wody z tych kąpielisk zorganizowanych, czyli Międzyzdroje Wschód, Zachód oraz Międzywodzie. Oraz dodatkowo pobrano próbkę wody z Morza Bałtyckiego na wysokości zejścia głównego w Wisełce. Badania te zostały wykonane w kierunku, na jakim pozwala nam rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. I jest to Escherichia coli i enterokoki kałowe. I tu wyniki tych badań będą w czwartek, czyli 14 sierpnia.
Mhm. Dobrze, czyli na razie, a właśnie, czy to, co, na co pozwalają wam przepisy, czyli badanie enterokoków, tak, i coli?
Escherichia coli i enterokoki kałowe.
Dobrze.
Taki zakres badania Dobrze. Jest w rozporządzeniu.
Dobrze. Ale co może się wydarzyć, kiedy ciało takiego zwierzęcia długo przebywa? Jakie mogą pojawić się bakterie w wodzie? Pani wie?
Wie pan co, nie jestem tutaj w tym temacie. Odesłałabym państwa do Inspekcji Ochrony Środowiska tutaj jako
Rozumiem.
Instytucji.
W czwartek w każdym razie wyniki najświeższych badań, również wody w Wisełce, znaczy przy tak. Wisełce, tak?
Przy Wisełce tego punktu, który nie jest kąpieliskiem, będą. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zaleca, aby osoby wypoczywające w okolicach Wisełki korzystały z miejsc zorganizowanych, wyznaczonych do tego celu, więc tak. Zapraszamy do Międzyzdrojów, zapraszamy do Międzywodzia, bądź dalszych.
W Międzyzdrojach jest już biała flaga, tak? Bo wcześniej tam był Sińce.
Tak, jest. Tak. Jest, można korzystać sobie każdorazowo przed chęcią skorzystania z kąpieliska, z serwisu kąpieliskowego. Tam możemy sprawdzić, czy kąpielisko jest otwarte, jakie są warunki pogodowe na kąpielisku i czy możemy skorzystać bezpiecznie z kąpieli.
Pani Anna Omylańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim. Dziękuję bardzo za rozmowę, za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy i z nami pani Wioletta Nawrocka, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry pani Wioletto, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze.
Pani Wioletto, plaża w Wisełce jest zamknięta jakoś? Nie wolno tam wejść?
Plaża jako plaża nie jest zamknięta w Wisełce. Na głównym wejściu normalnie odbywa się ruch turystyczny. W obszarze całego parku odbywa się normalnie ruch turystyczny. Serdecznie zapraszamy gości do parku. Jest wyłączony odcinek 300-metrowy, gdzie są postawione tablice wstęp zabroniony. W tej chwili wspiera nas dwóch wolontariuszy z WWF-u, którzy pilnują.
Ale co to znaczy wstęp zbroniony? Nie można w ogóle przejść plażą, tak? Na przykład z zachodu na wschód? Jak to wygląda?
No nie można. Nie można przejść plażą. Proponujemy szlak przez Wisełkę. Jest możliwość po szlaku obejścia. Oczywiście jest to spowodowane też walorami, że tak powiem w cudzysłowie, zapachowymi rozkładających się tkanki biologicznej.
Pani Wioletto, jakie są plany? Jak zamierzacie wyciągnąć, czy wy, czy kto inny, te ciało walenia?
My jesteśmy w stałym kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i z Urzędem Morskim oraz z wykonawcą, który do tej pory zajmował się ciałem tego walenia, bo to trzeba przede wszystkim przypomnieć, że nie jest historia z dnia wczorajszego czy niedzielnego. Historia się ciągnie od początku sierpnia. Jest to ciało walenia, które zostało przywleczone na gruszcze gazowca do portu LNG i były podejmowane próby utylizacji naturalnej poprzez zatopienie. Warunki pogodowe, silny wiatr północny i sztorm spowodowały, że się pewnie nie powiodło. Niemniej jest oceniać tutaj sposób wykonania, bo się na tym po prostu nie znam, dlatego nie będę tego oceniała i w tym zakresie wyrażała jakichś opinii. No, skończyło się tym, że ciało tego walenia wylądowało przy brzegu na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. W dalszym ciągu ruch i obowiązki w mojej ocenie ciążą na ubezpieczycielu armatora i na wykonawcy, który miał to wykonać. Bo jeszcze z wczorajszej narady i rozmów, przynajmniej do dzisiaj jeszcze mam zapewnienie, że podejmie tą utylizację, ale z brzegu poprzez wyciągnięcie utylizację tkanki miękkiej i jeżeli się uda pozyskanie tkanki kostnej w celu preparacji i późniejszej możliwości edukacji do celów naukowych i edukacyjnych.
To może trochę potrwać,
no,
prawda?
Cały czas czekam.
Tak.
No pewnie tak. No, to jest jednak 12 metrów czegoś, co już jest w głębokim stanie rozkładu, dlatego jest wiadomo, że nie będzie możliwości zaholować tego w głąb morza i zatopić. To się nie uda. Taka jest decyzja. Na tą chwilę jest taka decyzja.
I to jest po stronie armatora, szczegółowo ubezpieczyciela armatora, tak? To on ma to sfinansować?
Taką mam na tyle informacje. Natomiast jak to się skończy? Cały czas jest coś uzgadniane, cały czas jeszcze jesteśmy w fazie rozmów i no, powiem panu tak, w tej chwili widzę człowieka na skuterze, który właśnie z wody podpływa. No, bardzo interesujące zjawisko. Raz, że w tym obszarze nie można się poruszać takim sprzętem,
to jeszcze park.
Jednak... Bo to park, to jeszcze trzeba tym sprzętem podpłynąć do tego martwego balenia, więc to też pokazuje, jak nasi goście, niektórzy potrafią się w sposób bardzo nieodpowiedzialny zachowywać. My już próbujemy wszelkimi kanałami dotrzeć do turystów, że zapraszamy w inne części. Park jest przepiękny, rozległy, można go zwiedzać. Ten jeden fragment jest wyłączony i tutaj no, park nie jest w żaden sposób winny. Tak natura to zrobiła, tak przeprowadziła. Znalazło się to w obszarze parku. Jestem jako dyrektor odpowiedzialna za ten park. Próbuję to skoordynować i jeszcze obsłużyć wszystkie telewizje, wszystkie radia, udzielić informacji i wszystkim turystom. Także
To pani dyrektor, jesteśmy pani naprawdę wdzięczni, że znalazła pani czas dla czasu reakcji i dziękujemy za informację, ale jeszcze zatelefonował do nas pan Robert z pytaniem. Dzień dobry, panie Robercie.
Witam serdecznie, Robert, cały Szczecin. To, że zagrożenie epidemiologiczne to jeszcze pół biedy z tym wielorybem, tylko ci właśnie ludzie bardzo inteligentni, którzy podchodzą oglądać, niech sobie obejrzą filmy geograficzne, czy na jakieś inne przyrodnicze, co się dzieje, kiedy taki wieloryb wybuchnie. Bo niestety takie wieloryby, które długo leżą, wybuchają i nie jest to naprawdę ciekawy efekt.
Pan Robert ostrzega przed eksplozją. Dziękuję, panie Robercie. Tak, no bo tam gazy gnilne mogą występować.
Tak, ja
dziękuję, panie Robercie, jestem... pozdrawiamy. Tak, pani
Ja
Violeta.
Może tutaj w odpowiedzi, że ten proces prawdopodobnie już nastąpił. On nie jest już napompowany. Jest taki pływający. Otworem gębowym już wnętrzności są na wierzchu.
Pani Violeta, dobrze.
Prawdopodobnie ten wybuch już nastąpił, ale no, na pewno nie warto tam podchodzić. No, nie warto, nie ma czego oglądać.
Ostrzegała pani Violeta Nawrocka i apelowała, plaża na tym odcinku jest zamknięta. W ogóle pływać tam niczym, a już silnikiem nie wolno, bo to Woliński Park Narodowy. I pani Violeto, dziękujemy z plaży. Pani Violeta Nawrocka z nami rozmawiała, jak się domyślam, tak? Pani
tak.
Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia i jeszcze raz zapraszam na otwarte szlaki.
Pan Wojciech Jachim, teraz wracamy do Szczecina. Pan Wojciech Jachim, tramwaje szczecińskie. Dzień dobry, panie Wojciechu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witam. Panie Wojciechu, patrzę w tej chwili na ulicę Mieszka Pierwszego. Niezmiennie stoi tam korek. Teraz to jeszcze pół biedy, ale czasami sięga on skrzyżowania z Milczańską. A to dlatego, że na skrzyżowaniu z Powstańców Wielkopolskich został wyłączony z ruchu jeden pas. Panie Wojciechu, i teraz pytanie. Dlaczego został wyłączony? Kiedy to się skończy? I czy nie dało się jednak, czy wykonawca nie pomyślał o tym, żeby zaproponować inną organizację ruchu, bo tam do dyspozycji jest jeden pas służący do skrętu w lewo w Bohaterów Warszawy i można było jakoś to poprowadzić, żeby ci biedni ludzie nie stali na Mieszka Pierwszego?
Powodem wyłączenia pasa ruchu w okolicy Placu Szyrockiego, a właściwie na Placu Szyrockiego, są prace związane z budową kanalizacji deszczowej i włączeniem tej kanalizacji do studni, która jest pod przejściem dla pieszych łączącym dwie nitki Powstańców Wielkopolski. W związku z tym trzeba było wyłączyć pas jezdni, aby stworzyć zastępcze przejście dla pieszych wzdłuż jezdni. I stąd jest cały ten problem. Chodzi po prostu o system odwodnienia torowiska jezdni, który tam jest w tej chwili tworzony. Prace rozpoczęły się pod koniec lipca i miały trwać około 2 tygodni. W trakcie wykonywania wykopów okazało się jednak, że poziom wód gruntowych jest wyższy niż zakładano i utrudnia wykonanie przyłącza do studni. To jest konkretna studia właśnie pod tym wspomnianym chodnikiem. Prawdopodobnie wpływ na to miały ulewy z początku sierpnia, które były dosyć intensywne z tego, co wiem. Ale kanalizacja jest już podłączona do studni. Mamy też za sobą wszystkie prace sieciowe. Od jutra zacznie się montaż płyt pod torowisko. No i pozostanie dowiązanie tego torowiska, który jest w tej chwili w Powstańców, z pozostałym torowiskiem na placu Szyrockiego i dowiązanie z układem drogowym. Całość tych prac w tym miejscu ma być zakończona do końca sierpnia.
Do końca sierpnia będzie ten korek.
Do końca sierpnia będą utrudnienia oczywiście.
Będą tak.
Będą utrudnienia. Tam są dwa pasy ruchu od strony powiedzmy IKEA w stronę placu Szyrockiego dostępne, no ale rzeczywiście ten trzeci brakujący tutaj powoduje utrudnienia.
Dobrze, trzy pasy. Jeden prawy jest wyłączony, tak? Widzę w tej chwili przejście dla pieszych i widzę studzienkę i to o tej studzience mówimy, tam gdzieś wykonywane są te przyłącza nowe, tak? Tutaj jest trzeci pas, dwa pasy są na wprost, czyli do centrum, a trzeci jest dla skręcających w lewo w Bohaterów Warszawy. I pytanie brzmiało słuchacza, już zadane jakiś czas temu, dlaczego nie wprowadzono żółtych linii, które by częściowo ten ruch skierowały na ten lewy pas, a później go z powrotem skierowały na środkowy i w ten sposób byłyby dwa pasy i nie korkowałoby się to tak bardzo jak teraz.
No to już jest pytanie do osób zajmujących się organizacją ruchu.
No dobrze, a wykonawca i inwestor nic nie mają do powiedzenia w tej sprawie? Nie mieli tutaj żadnej okazji, żeby zaproponować takie rozwiązanie?
Znaczy czasowa organizacja ruchu jest zawsze
właśnie
tematem
przy inwestycji, tak.
Wykonawcą, a osobami odpowiedzialnymi za organizację ruchu w mieście i tutaj te osoby właśnie mają decydujący głos, także myślę, że po prostu jest to rozwiązanie optymalne, ale nie jestem specjalistą organizacji ruchu, także nie chciałbym tutaj się wymądrzać, dlaczego tak.
No dobrze, ale były takie uzgodnienia, czy nie?
No oczywiście, każda taka zmiana organizacji ruchu, czasowa, nieczasowa, jest poprzedzona analizami z namysłem i myślę, że
głębokim.
Zostało przyjęte rozwiązanie optymalne, ale mówię, wyjaśnieniem tego to już musiałyby się zająć osoby, które zajmują się właśnie organizacją ruchu w mieście.
Teraz zmienimy temat, takie połączenie tramwajów szczecińskich i strefy płatnego parkowania. Parkometry nie działają przy dworcu głównym, panie Wojciechu, i to już od dłuższego czasu, nasi słuchacze to obserwują. Nie działają na Kolumba i nie wiem, czy nie na Owocowej u Góry. Jak to jest?
To jest sytuacja analogiczna, jak mieliśmy z Aleją Wojska Polskiego, kiedy...
Z Zielonym Salonem, tak. Kiedy to był jeszcze plac budowy, a parkometry już stały.
Kiedy to był formalnie plac budowy, ale został udostępniony dla ruchu i mogli tam kierowcy mogli parkować, piesi mogli się przemieszczać, natomiast formalnie ciągle był to plac budowy. I tu mamy podobną sytuację, bo Kolumba zostanie odebrana formalnie wraz z zakończeniem Powstańców Wielkopolskich, czyli jeszcze dosyć długo ten stan będzie trwał i formalnie jest to ciągle plac budowy. Ulica Kolumba, Nowa, Dworcowa, także tutaj mamy parkomaty, mogą być, ale one są wyłączone.
Pan Stanisław do nas zatelefonował.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja uważam, że nie potrzeba do tego studiów skończyć, żeby pas przełożyć na lewo za 100 metrów na prawo. Ludzie, nie ośmieszajcie.
Wystarczy matura.
Nie, podstawówka. Nie ośmieszajcie się, co mówicie, bo to pół Szczecina was słucha. Naprawdę, to jest chore, żeby tyle czasu takie korki tam były, bo się komuś nie chce przyjść tam i zobaczyć. Ktoś nakreślił na kawałku papieru i tak będzie. A ja w praktyce, a co mi obchodzi, to nie mój czas, nie moje paliwo. Ludzie, przecież to nie PRL. Dziękuję, miłego dnia.
Dziękuję, panie Stanisławie, miłego dnia. Panie Wojciechu, no gorzki...
Ja chętnie przyznam rację, ale tak jak mówię, no chciałbym, znaczy wydaje mi się, że jednak powinniście rozmawiać na ten temat z osobami kompetentnymi, czyli takimi, które są w stanie wyjaśnić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Natomiast no...
No ale pan powiedział, że tramwaje szczeciński inwestor to uzgadnia, tak? Czasową organizację ruchu.
Tak, ale decyduje nadzór ruchu. No, nadzór ruchu w sensie osoby, które odpowiadają za organizację ruchu. I to jest też konsultowane i z policją, i z specjalistami, którzy zajmują się na co dzień rozwiązywaniem takich łamigłówek. Także no... Naprawdę, wydaje mi się, że tutaj są znacznie bardziej kompetentne osoby ode mnie.
Dobrze, panie Wojciechu, wróćmy do Kolumba. Czy płacąc przy pomocy aplikacji, tam można zapłacić za parkowanie?
No tak, oczywiście, tylko że, tak jak mówiłem, strefa jest...
Bo aplikacja nie widzi tego, prawda? Że to jest akurat strefa wyłączona z płatności.
Aplikacja pewnie tego nie widzi.
Nie widzi tego, więc pobierane są opłaty. Jak ktoś nie wie i płaci z aplikacji, to zapłaci, chociaż nie musi i byłyby to nielegalnie pobrane pieniądze. Macie na to jakieś rozwiązanie, czy nie?
No, poza tym, że tak jak mówiłem, no jest to plac budowy, więc nie kontrolujemy wnoszenia opłat w tym obszarze.
Tak, no ja wiem, samochody nie jeżdżą, te...
Natomiast jeżeli ktoś płacił aplikacją, to też nie mamy informacji, że to jest z tego miejsca czy z innego, po prostu.
Po prostu, pieniądze są przelewane na konto i tyle.
No... Mam nadzieję, że kierowcy mają orientację.
Nadzieję trzeba mieć.
Kontrola jest prowadzona.
Dobrze, panie Wojciechu, a oprócz nadziei jakieś może znaki na przykład informujące, że tutaj wnoszenie opłat nie jest wymagane, ponieważ jest to plac budowy.
Wie pan co, musiałbym...
No mówię, bo tak, bo na dole na Kolumba jest dużo tych miejsc parkingowych.
Musiałbym sprawdzić, czy...
Na górnym tarasie także, a właśnie dopytam o Owocową. Tutaj normalnie parkometry działają, tak?
Wie pan co, musiałbym to sprawdzić, ale wracając do tej kwestii, bo mamy jeszcze oznakowanie pionowe i tam, no, jeżeli te parkomaty są nieczynne, to na tych znakach pionowych myślę, że nie ma napisu płatne, prawda, na D18, więc myślę, że to jest sygnał dla kierowców.
No ale to pan myśli, nie wiemy jak jest.
No myślę, ale musiałbym to sprawdzić.
Dobrze. To bardzo byśmy prosili w imieniu kierowców o sprawdzenie tego, tak żeby ktoś, kto płaci, a coraz więcej osób korzysta z aplikacji, ktoś, kto płacił, po prostu się omyłkowo nie przelał tych pieniędzy, prawda?
No tak, oczywiście, to byłoby niewskazane.
Niewskazane to jest. Pan Wojciech Jachim, Tramwaje Szczecińskie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiamy.
Dziękuję,
do widzenia. I do usłyszenia. Z nami pan Maciej Prost, wojewódzki lekarz weterynarii. Dzień dobry, panie Macieju, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kilka dni temu zatelefonował do nas słuchacz, hodowca trzody chlewnej, który boryka się z wirusem ASF. Posłuchajmy telefonu.
Ja zajmuję się hodowlą trzody chlewnej. Ogólnie dzwonię z problemem wirusa ASF w okolicy mojej fermy. W tamtym roku ferma moja poległa, czyli zostało ponad 12 tysięcy sztuk wybitych zwierząt, bo ASF był na fermie. W tym roku w ASF zbliża się gniazdo właściwie pod płotem blisko fermy ponownie. Mam ponownie zwierzęta zasiedlone i produkcję otwartą. Problem polega na tym, że państwo polskie ma walczyć z ASF-em, a nikt się nie zajmuje dzikami padłymi dookoła fermy leżącymi i potem jest po prostu dramat. I ja jestem znowu zagrożony. Tak walka polskiego rządu wygląda, walka z ASF-em. Zrzucają ten problem tak naprawdę konkretnie na hodowców. Mają robić cudawianki, dezynfekować kominy, dachy, uszy. wszystko, natomiast jestem ogromnie zbulwersowany i chciałbym taki problem naświetlić, bo może wtedy się coś w regionie ruszy. No ja wiem, że to jest dbanie o swój biznes, natomiast to jest dbanie w ogóle ogólnie problem ogólnokrajowy, jak to w ogóle się odbywa w Polsce.
Dziękujemy. Przypomnieliśmy ten telefon. Panie Macieju, w ogóle jak wygląda sytuacja z ASF w regionie?
No, mamy sytuację Konstans. Wprawdzie ilość zakażonych dzików maleje w stosunku do innych województw. Natomiast w tym roku mieliśmy już dwa ogniska tej choroby w hodowlach. Jedno ognisko w powiecie kamieńskim, drugie ognisko w powiecie choszczeńskim. Mhm. Tak. I być może będzie jeszcze jedno ognisko, bo czekamy na wyniki badań w niewielkiej hodowli 19 świń w powiecie chociwelskim, w gminie chociwelskiej, powiat Stargard. Mhm. Natomiast no, pan redaktor pewnie oczekuje, abym się ustosunkował do wypowiedzi.
Tak, za chwilę. A co się dzieje, kiedy taki wirus pojawi się w hodowli? Bo tak, żeby słuchacze mieli orientację. Wtedy trzeba po prostu zlikwidować całą hodowlę, tak?
Tak, to jest sytuacja, gdy pojawia się choroba zwalczana z urzędu. To oznacza, że państwo ponosi odpowiedzialność za zlikwidowanie takiego ogniska choroby tak szybko, aby nie rozprzestrzeniła się choroba na inne hodowle. Mhm. I wówczas hodowca otrzymuje zwrot kosztów straconych z powodu zabicia zwierząt.
Czyli tak jakby te świnie sprzedał na przykład, tak?
Tak jakby te świnie sprzedał. Świnie są przez biegłych rzeczoznawców wyceniane, więc jest brana pod uwagę aktualna wartość rynkowa.
Mhm. Czyli za skutki tego ASF płacimy wszyscy, mówiąc krótko.
Płacimy wszyscy.
Mhm. Także wszyscy powinniśmy być zainteresowani, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał, a rozprzestrzenia się także poprzez te dziki, prawda? I tutaj właśnie dochodzimy do sedna. Nasz słuchacz mówi, że padłe dziki widzi w pobliżu swojej hodowli.
Padły dziki widzi, to powinien zgłosić je do powiatowego lekarza weterynarii, bo to jest jego obowiązek nawet. Natomiast chcę powiedzieć, że zadać kłam stwierdzeniu hodowcy, którego znamy, tego pana hodowcę, wiemy, gdzie ta przypadłość miała miejsce, gdzie ta choroba wystąpiła. I chcę powiedzieć, że od początku 2025 roku w powiecie choszczeńskim wykonaliśmy 12 przeszukiwań martwych dzików. Przeszukanych zostało 300 hektarów, a dwa przeszukiwania miały miejsce w okolicach fermy, o której dzisiaj mówimy. Były to przeszukiwania 29 kwietnia i 19 maja. Nie znaleziono, znaczy w ogólnej ilości przeszukiwań znaleziono 34 padłe dziki, z tego było 12 dzików zakażonych wirusem ASF.
W ogólnej liczbie to ta liczba dotyczy województwa?
Nie,
powiatu.
Powiatu choszczyńskiego.
Rozumiem.
Natomiast 1 sierpnia powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację od łowczego z Drawna, że właśnie w okolicach tej fermy Kołki znaleziono dzika, martwego dzika. Rzeczywiście okazało się, że był zakażony wirusem ASF. Zwłoki zostały zutylizowane, miejsce zdezynfekowane i okolica znalezienia przeszukana i nie znaleziono innych martwych dzików. Natomiast, aby dopełnić te obowiązki, powiatowy lekarz weterynarii zaplanował już jeszcze bardziej dokładne przeszukania z udziałem tak zwanych psów przeszukujących, które są to zwierzęta, które zostały wyszkolone specjalnie po to, aby wyszukiwać zwłoki padłych dzików.
Panie Macieju, takie przeszukiwania są prowadzone systematycznie, regularnie, niezależnie od zgłoszeń czy na zgłoszenie?
Nie. Takie przeszukiwania są realizowane w miejscach określonych przez analizę ryzyka. Mhm. To znaczy, że wystąpił tam ASF na przykład już u dzików. I to jest kryterium, które kwalifikuje dany obszar do przeszukiwań. A również prewencyjnie przeszukiwane są obszary wokół szczególnie dużych ferm trzody chlewnej.
No i trzeba to, tak domyślam się, że to właśnie dziki są tym głównym pasem transmisyjnym wirusa, prawda? No bo hodowle są zamknięte, tutaj tego przenoszenia wirusa raczej nie powinno być, bo nie ma jak. I to właśnie dzięki dzikom te fermy, hodowle się zarażają, za co wszyscy płacimy.
Tutaj warto doprecyzować tą sytuację. Mianowicie dziki są zwierzętami, wśród których wirus się utrzymuje. Natomiast bądźmy szczerzy i brutalni, wirus wnoszony jest do hodowli przez człowieka. I pan hodowca dzisiaj...
To znaczy jak?
No właśnie jak. A w sposób taki, że mechanicznie, na przykład na obuwiu, odzieży, może być wniesiony z żywnością półsurową, w której ten wirus przeżywa. Mogą wprowadzić ten wirus sprzęt gospodarczy.
No ale panie Macieju, ta odzież rolnika i ten sprzęt, i to wcześniej musiała mieć kontakt z tym wirusem ASF, to się nie wzięło znikąd, więc na przykład...
To się nie wzięło znikąd, oczywiście.
Więc wracamy do tych dzików i tutaj chcę zakończyć rozmowę, bo już kolejny gość czeka, więc bardzo ważne jest przeszukiwanie tych właśnie lasów w pobliżu hodowli, żeby znajdować te źródła i te ogniska ASF. Myślę, że taka puenta, prawda, panie Macieju?
Taka puenta i panie redaktorze, to robimy i państwo wydaje na to mnóstwo pieniędzy. Państwo nawet jest nadzbyt opiekuńcze w tej materii.
Pan Maciej Prost, wojewódzki lekarz weterynarii. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jeszcze nad morze z powrotem, ale zatrzymamy się w Przybiernowie. Państwa zabiorę. Pan Bogdan Jarosław Czaplicki, wójt gminy Przybiernów. Dzień dobry, panie Bogdanie. Witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I telefon z Przybiernowa od naszego słuchacza.
Dzień dobry. I wysłałem wam wcześniej zdjęcie z Przybiernowa. Inwestycja drogowa, droga wojewódzka, numer nie pamiętam, ale tam się nic nie dzieje i to jakieś są żarty. No tak robią ludziom pod górkę. Tam mieszkają starsi ludzie, a im podnieśli o pół metra drogę. Wjazdy, to jest koszmar. Wójt nie chce rozmawiać, bo nie wie o czym. To jest koszmar.
No pan Bogdan jest z nami dzisiaj. To jest ulica Chrobrego. Kiedyś to była droga krajowa prowadząca nad morzem, a teraz jest to droga, uściślimy, powiatowa i rzeczywiście jest remontowana. Panie Bogdanie, czy rzeczywiście nic się nie dzieje na tym placu budowy?
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, tak, na chwilę obecną trwa przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie. Roboty są bardzo zaawansowane. Nadmienię tutaj, że głównym wykonawcą, osobą nadzorującą tą inwestycję jest powiat goleniowski, ale oczywiście jako wójt gminy wiem, co się u mnie na terenie dzieje i mogę i pana redaktora, i państwa zapewnić, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Nie mamy żadnych opóźnień w tym temacie. Droga ma być oddana do użytku w listopadzie i nic nie wskazuje na to, żeby tutaj nastąpiło jakieś przedłużenie prac. Oczywiście z racji tego, że to jest teren budowy, zdarzają się chwilowe utrudnienia, tak jak to bywa na budowie, za które serdecznie osoby korzystające z drogi przepraszamy. Ale co jest ważne, po zakończeniu inwestycji główna ulica w Przybiernowie będzie wyglądać całkiem inaczej. Będą chodniki, będą pasy zieleni i na pewno wszystko to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Przymierz.
Całkiem inaczej niż to wyglądało i niż jeszcze można zobaczyć na mapach, bo to są zdjęcia jeszcze starej drogi, już pokruszonej i bez chodników z poboczami. Jak to będzie wyglądało? A zakończenie, tylko dodajmy, to jest koniec tego roku, tak?
Tak, tak, to jest koniec tego roku, listopad. Jeszcze raz podkreślę, nad wszystkim czuwa.
Nie ma żadnych na razie ryzyka, że się opóźni, tak?
Dokładnie.
Dobrze, jak będzie wyglądał? Tutaj słuchacz zaznaczył, że podniesione są krawężniki, ale to jest podniesienie, które chyba jest tak, no, wymagane, żeby dobry podkład zrobić, tak? Pod drogę.
Tak, tak rozumiem. Tak, to prawda, jest tutaj robione i odwodnienie drogi z racji tego, że do tej pory na terenie gminy Przybiernów, to jest główna ulica, nie było chodników, to też wymusiło pewne działanie. Natomiast wszystkie działania są wykonywane zgodnie z prawem budowlanym, pod nadzorem inspektora nadzoru, który naprawdę czuwa nad wszystkim i mieszkańcy i Przybiernowa, i okolicznych miejscowości. Mogę ich zapewnić, że nie będzie tutaj zrobionego nic, na co by nie pozwalało prawo i na pewno ta droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Pan Bogdan Jarosław Czaplicki, wójt gminy Przybiernów, był z nami. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Jeszcze tylko 2 dni, długi weekend. Takim optymistycznym akcentem kończymy. Do usłyszenia jutro po 12:00. Krzysztof Kukliński.